Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moi, a w naszym studiu ksiądz profesor Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam pięknie.
Przy tej okazji pozdrawiamy pana Lecha Polakiewicza, to on miał z księdzem profesorem rozmawiać, życzymy mu sił i zdrowia. Księże profesorze, bardzo dziękujemy. Mieliśmy okazję już rozmawiać na temat wychowania religijnego. Ksiądz profesor pokazał to całe spektrum, można powiedzieć, te etapy życia, fazy rozwoju religijnego. A teraz stawiamy sobie pytanie, jak rozwijać właśnie na poszczególnych etapach życia dziecka głęboką relację z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że możemy zatrzymać się przy ważnym temacie dotyczącym rozwoju życia religijnego w różnych etapach, dlatego że życie religijne ma taką właściwość, iż różni się w swojej warstwie przeżyciowej i działaniowej w zależności od sprawności psychofizycznych, które człowiek osiąga. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak ważną rzeczą jest troska o rozwój życia religijnego na każdym etapie. Najpierw dlatego, że pierwsze etapy rozwoju religijnego stanowią pewną podstawę, fundament, na którym będzie rozwijać się późniejsze doświadczenie relacji z Bogiem także w życiu dorosłym, a także, żeby zobaczyć, jak te doświadczenia zdobywane w życiu dorosłym mogą być źródłem inspiracji, świadectwem dla tych, którzy wchodzą dopiero w życie i uczą się relacji do Boga. Bóg tak zechciał ten świat urządzić, żeby pewne doświadczenia, rozumienie zdarzeń, także schematy zachowań były przekazywane z pokolenia na pokolenie. I ponieważ człowiek w swojej dyspozycji psychofizjologicznej rozwija się i staje się coraz bardziej dojrzały do podejmowania ważnych i trudnych zadań, dlatego rozwój przebiega poprzez etapy, na których uczy się, odkrywa, kim jest Bóg, jakie są jego właściwości, jakie są cechy. I odkrywanie tych cech obrazu Boga, odkrywanie Boga w jego specyfice jest oczywiście uzależnione od doświadczeń, a przede wszystkim potrzeb, które towarzyszą człowiekowi w jego rozwoju. I tak w pierwszym okresie, zaraz po urodzeniu, dziecko przede wszystkim doświadcza swojej odrębności i tego, że jest jakieś otoczenie wokół niego. To otoczenie może być bezpieczne albo niebezpieczne i wtedy, kiedy to otoczenie jest bezpieczne, daje poczucie bezpieczeństwa, u dziecka tworzy się taka matryca spostrzegania świata i swojej roli, swojego miejsca w tym świecie. I jedni uczą się, że świat jest bezpieczny, bo ktoś na tym świecie czuwa, panuje nad tym światem i wspiera w każdej trudnej sytuacji. I te osoby uczą się ufności, zaufania, dlatego pierwszy etap rozwoju psychospołecznego, ale także i religijnego nazywamy etapem zaufania. Jest to etap, w którym dziecko uczy się otwartości na innych i gotowości do nawiązywania więzi. Jeśli właśnie ta potrzeba bezpieczeństwa jest zaspokojona, jeżeli jest obecność osoby bliskiej, to wtedy w człowieku jest też przekonanie, że jest Bóg. I Bóg jawi się jako ten, który jest, jako ojciec, jako obecny, jako kochający. Dziecko nie potrafi jeszcze tego zwerbalizować, nazwać, ale potrafi to przeżyć. W sytuacji niemowlęctwa mówił profesor Walesa, że jest taki okres, w którym dziecko podąża za matką, to mniej więcej od połowy pierwszego roku życia i zwraca uwagę na te aspekty, na które zwraca uwagę mama. A więc na przykład jeśli mama czy niania, babcia mówi, patrz, to jest Bozia, to dla dziecka jest to znak, że istnieje jakaś ważna rzeczywistość, na którą osoba ważna, kochająca zwraca uwagę. A jeżeli przy tym jest radość, która się ujawnia w tym pierwszym etapie życia, na przykład dziecko składa ręce, klaszczy w dłonie, mówi dziabosiu, to już później w drugim roku życia, to właśnie to doświadczenie radości związanej z rzeczywistością sakralną jest podstawą do tego, że człowiek chce być religijny, bo to jest coś pięknego, dobrego, fajnego, co później daje radość i wzmocnienie. Po tym pierwszym roku życia następuje dalszy rozwój i dziecko uczy się samodzielności, stara się po swojemu wiele rzeczy załatwiać, ma poczucie sprawczości, że może pewne rzeczy wymóc na otoczeniu przez swój płaszcz, przez krzyk, ma poczucie własnej podmiotowości. Oczywiście nie nazywa tego tymi słowami, ale chce być zauważone, chce być zaakceptowane, pragnie uznania. I ujawniają się u dziecka w wieku 3-9 lat takie doświadczenie jak poczucie właśnie samodzielności, ale także chęć uznania. Dziecko chce zapracować na to uznanie, ma poczucie zobowiązania, bo rodzice też stawiają mu pewne wymagania. Tutaj dotykamy też kwestii winy i wstydu. Erich Homburger Erikson, kiedy analizuje konflikty charakterystyczne dla człowieka na różnych etapach życia, to mówi, że u małego dziecka jest konflikt autonomia przeciw poczuciu wstydu. Że poczucie wstydu hamuje autonomię. Ale to nie zawsze tak jest. Dlatego, że poczucie wstydu może też być wyznacznikiem pewnych granic godziwości. Dziecko w tym okresie uczy się tego, że są pewne zasady, że są pewne granice, które trzeba respektować. Jeżeli będzie respektować te granice, to będzie nagradzane. Jeżeli będzie respektować te granice, to będzie się cieszyć z tego powodu, że osoba kochająca, osoba z autorytetem będzie akceptować, cieszyć się, wspierać. I dlatego doświadczenia takie jak doświadczenie wstydu czy doświadczenie winy mogą pełnić pozytywną rolę w rozwoju dziecka, dlatego że uczą szacunku dla pewnych zasad. Oczywiście można tymi uczuciami tak manewrować, że dziecko zostanie wciągnięte w jakiś schemat funkcjonowania pewnego kompleksów zawstydzenia, poczucia winy. Wtedy mówimy o patologicznym poczuciu winy, patologicznym poczuciu wstydu. Dziecko chce się wyzwolić z takiego poczucia winy i nieraz jest tak, że w tym poczuciu winy, kiedy myśli o Bogu, to Bóg jawi się jako ten, który wyznacza określone standardy zachowań, a więc jest prawodawcą, jest sędzią i jest egzekutorem, karze, nagradza. Dziecko chciałoby cieszyć się uznaniem i jest gotowe do przyjęcia pewnych zasad, do respektowania tych zasad, ale często w konfrontacji z tym pragnieniem jest chęć samodzielności i indywidualnego postawienia zasad. Jak to się ma do obrazu Boga? Dziecko wtedy odkrywa, że Bóg jest tym, który czuwa nad ładem, nad porządkiem. I jeżeli rodzice zbyt restrykcyjnie ukazują Boga jako tego, który ukaże za złe czyny, który wtrąci do piekła, którego trzeba się bać, to niestety u dziecka pojawi się lęk i niechęć do religii. Dlatego też warto zwrócić uwagę na to, że to zasługiwanie daje dziecku szansę satysfakcji, radości. Dziecko może zrobić coś, co wyzwala akceptację i radość otoczenia. W tym otoczeniu także jest coraz bardziej obecny Bóg, który jest poznawany poprzez czytanie opowieści biblijnych, poprzez obecność w środowisku kościoła. Dziecko wchodzi w klimat religii. Czasami nazywa się ten okres wczesnodziecięcej religijności religijnością magiczną. Dziecko wierzy, że Bóg jest cudotwórcą, że wystarczy się pomodlić i wszystkie sprawy zostaną załatwione. Jeżeli nie zostały załatwione, to znaczy, że się źle pomodliłem. I ten schemat myślenia religijnego u niektórych osób zostaje przez całe życie. Dlaczego tak się dzieje? Bo czasami to jest tylko ten poziom życia religijnego, który oni osiągną, bo mieli w życiu to szczęście, że była religijna babcia, która im mówiła o Bogu i która informowała o tym, że Pan Bóg kocha ludzi, że stawia im wymagania, ale po to, żeby mogli się cieszyć osiągnięciami. Jeżeli później zabrakło stymulacji religijnej, to dziecko będzie spoglądać na Boga tylko w kategoriach kary i nagrody. I dlatego, że w tym okresie także dzieci przygotowują się w Kościele katolickim do pierwszej spowiedzi i też są rozliczane i uczą się, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Zapominają o tym, że Bóg wynagradza za dobre, ale bardzo boją się tego, że Bóg karze za złe. I w naszym społeczeństwie niemało jest osób takich, które miały możliwość rozwoju religijnego na tym etapie i nauczyły się pewnych prawd o Bogu, ale Bóg jest właśnie spostrzegany przede wszystkim w kategoriach tego autorytetu, który egzekwuje pewne zasady. Niestety, gdyby to było tylko tak, to byłoby smutne, bo chodzi o to, żeby zrozumieć, że dzięki temu, że jest jakiś autorytet, że ktoś czuwa nad tym światem, że jest jakiś porządek, dzięki temu może się dziecko rozwijać. Kiedy patrzymy na rozwój człowieka w dalszych etapach, to dostrzegamy, że dzieci wchodzą w relacje społeczne. I tutaj mamy do czynienia z takimi zachowaniami religijnymi w rodzinie, wspólna modlitwa, wspólne świętowanie, ale także eklezjalne doświadczenia, wspólne chodzenie na katechezę, do kościoła, na nabożeństwa, wspólne przeżywanie dużych uroczystości kościelnych. I tutaj na tym etapie, który obejmuje lata mniej więcej od 6 do 12 roku życia, dziecko uczy się wspólnotowego, społecznego wymiaru życia religijnego. Życie religijne jest nie tylko życiem skoncentrowanym na mnie, na moich osobistych doświadczeniach, ale to samo przeżywają moi bliscy, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie. To samo przeżywa moja klasa, kiedy przygotowuje się do pierwszej Komunii Świętej. I ten wymiar wspólnotowy znajduje swoje ukoronowanie w Komunii Świętej. I to poczucie zjednoczenia, wspólnoty. I Bóg jawi się jako ten, który stoi na straży społeczności. Integruje ludzi, jednoczy, jest przyjacielem. Dziecko rozwija w sobie więzi społeczne, przyjaźń, solidarność. To wyrasta z jego ogromnych potrzeb bycia w grupie, w społeczeństwie. Myślę, że to, że dzieci były skazane, dzieci w tym okresie były skazane na nieobecność w szkole i w kościele z powodu pandemii, bardzo negatywnie wpłynęło na ich rozwój. Rozwój właśnie tego myślenia w kategoriach kościoła jako społeczności. Gdy dziecko wchodzi w okres dojrzewania biologicznego i jego mózg staje się bardzo sprawny, a hormony bardzo zmieniają jego nastrój, zaczyna się walka z kościołem. Spranger, niemiecki psycholog, mówił, że nastolatkowie weryfikują doświadczenia wczesnodziecięce, nieraz walcząc z kościołem, z religią, z rodzicami, uderzając w to, co najbardziej cenne i wartościowe, ale po to, żeby tak naprawdę w swój własny, niezależny, wolny sposób doświadczyć relacji z Bogiem. Bo to nie jest tak, że nastolatek nie chce wierzyć, nie chce kochać. On tylko mówi: uzasadnij mi, pokaż mi, dlaczego ja mam w Pana Boga wierzyć. Jego potrzeba niezależności, jego wysoka samoświadomość, jego dążenie do indywidualizmu jest tak silne, ta zasada wolności, która jawi się jako najwyższa wartość, a to jest tylko wartość narzędziowa, bo wolność jest do czegoś. Wolny człowiek jest wtedy, kiedy wybiera dobro, prawdę, miłość, a nie wtedy, kiedy wolność zamienia się w swawolę i człowiek młody popełnia błędy. Ale tak czy inaczej, ważne jest tutaj osiągnięcie tożsamości i takiego osobistego zdecydowania o tym, że wierzę albo nie. Jeśli będzie nastolatek przymuszany do chodzenia do kościoła, ja nie mówię tutaj o braku, o tym, żeby nie stosować jakiejś perswazji, rozmowy, zachęty, świadectwa, ale przestrzegałbym przed przymuszaniem, bo reakcja będzie na każdy przymus będzie kontra w postaci odrzucenia. Odrzucenia Boga, odrzucenia religii. Pomimo tej tęsknoty za Bogiem, który daje wolność, wolność, siłę, moc. Młodzi ludzie, jedni idą na pielgrzymki, jadą na oazy, a inni odchodzą od kościoła. Nieraz okres przygotowania do bierzmowania jest tutaj takim czasem stymulacji i rozwoju. Potem człowiek wchodzi w życie samodzielne i musi wybrać, podjąć decyzję dotyczącą przyszłości. Czy żyć w rodzinie, czy samotnie, czy wybrać taki albo inny obszar kształcenia, zawód, miejsce zamieszkania. I często w tym momencie rodzą się pytania o powołanie. Do czego mnie Bóg powołuje? Jaka jest moja misja życiowa? Człowiek ma pragnienie spełniania misji, ma pragnienie bycia powołanym, a równocześnie jest jeszcze bardzo zagubionym i to jest charakterystyczne dla ludzi młodych, dorosłych, a więc wiek 20-30 lat najczęściej, że w tej tęsknocie za odnalezieniem własnego miejsca na ziemi nie bardzo wiedzą, jak się odnaleźć między niebem i ziemią. Czy zaangażować się i prowadzić życie z Bogiem, czy bez Boga. To poczucie więzi i ze światem, w którym żyją, i nadprzyrodzonym, ale także i tym ziemskim. Poza tym to bombardowanie informacjami ze świata poprzez kontakt ze smartfonem sprawia, że młody człowiek może się zagubić. Ale jeżeli uda mu się odkryć w tym momencie misję swoją i zwraca się do Boga z prośbą o to, aby tę misję zrealizować, to jego życie staje się wtedy naprawdę wartościowe i w wymiarze psychospołecznym i oczywiście religijnym. Bliskość Boga i oddalenie od Niego, dylemat, który się rozwija w okresie na 100 lat, a później znajduje swoje ukoronowanie w okresie wczesnej dorosłości. Później przychodzi dorosłość już taka ustabilizowana, można by powiedzieć dojrzałość, stabilność i wtedy człowiek zaczyna realizować zadania, które dostrzegł i Bóg jawi się jako ten, który jako stwórca powierzył człowiekowi ten kawałek ziemi, ten kawałek świata, w którym go osadził. A więc na przykład umiejętność nawiązania relacji miłości oblubieńczej, rodzicielskiej, życiodajne relacje, gotowość do oddania siebie i wierność. To są te elementy, które są związane z wyobrażeniem Boga, który liczy na mnie. Daje mi pewne zadania i wtedy, kiedy potrzebuję wsparcia, daje mi to wsparcie, ale przede wszystkim chcę, żebym ja się zajął tym światem. My czasami mówimy modlitwę do Lindo, Jezu, ty się tym zajmij. Ale na tym etapie Pan Bóg nieraz mówi, tym to ty się zajmij, bo ja tobie dałem odpowiednie talenty, uzdolnienia, żebyś mógł w sposób twórczy zatroszczyć się o świat. Element twórczości jest tutaj bardzo ważny. I wreszcie, gdy przychodzą różnego rodzaju trudności, z którymi ludzie sobie nieraz nie potrafią poradzić, choroby, cierpienia, osamotnienie, odrzucenie, katastrofy, bezrobocie, koronawirus, to wiele osób Boga zaczyna oskarżać o zło na świecie. Inni natomiast są przekonani, że trzeba tutaj wytrwać, bo Jezus wytrwał na krzyżu. Bóg cierpiący, ukrzyżowany jest tutaj odkrywany jako ten, który towarzyszy mi w sytuacjach trudnych. Człowiek ma potrzebę ulgi w bólu, wzmocnienia i zrozumienia sensu cierpienia i właśnie religia daje taką możliwość wytrwania, żeby się nie załamać każdą trudnością. Ale to się dzieje właśnie dzięki temu, że człowiek cierpiąc pokonuje swoje cierpienie, transcenduje je i wchodzi w życie dojrzałe. Nieraz pytałem swoich pacjentów, kiedy najbardziej rozwijali się. W jakim okresie życia zauważali największy postęp w swoim rozwoju. I często słyszałem odpowiedź wtedy, kiedy przychodziło cierpienie. Bo cierpienie ma ten wymiar motywacyjny, że człowiek chce coś zmienić. Jeżeli wtedy zwraca się do Boga, odkrywa najgłębszą relację z Jezusem cierpiącym i z Bogiem, który kocha człowieka miłością większą niż cierpienie, ból czy śmierć. I w ten sposób przeszliśmy przez zrozumienie takiej specyfiki etapów rozwoju religijnego i chcę powiedzieć, że w pierwszym, drugim etapie, a więc w etapie zaufania, zasługiwania, wspólnoty, dzieci potrzebują mądrych i dobrych wychowawców, rodziców, którzy będą dla nich wzorem. Nie tyle poprzez awanturowanie się z dzieckiem, żeby poszło do kościoła, żeby odmówiło modlitwę, ale sami tak są zafascynowani życiem religijnym, że dziecko naśladuje ich. Widzi tę wartość. Stąd też ważny jest tutaj ten element obecności i świadectwa. Bóg też jawi się jako ten, który jest zawsze z nami i nie jest bierny, jest aktywny, ale nie tyle idzie jego aktywność w kierunku kary, odrzucenia, co ratowania człowieka, budowania wspólnoty, wspierania go w realizacji misji życiowych i twórczości rodzinnej i zawodowej. I w tym kontekście oczywiście ważna jest też troska o to, żeby rozwijać także to życie religijne w wieku późniejszym, bo wiele osób myśli sobie tak, jeżeli ochrzciłem dziecko, to już zrobiłem to, co do mnie należy. I na tym koniec. Inni myślą, no nie, jeszcze do Komunii Świętej doprowadzę dziecko, do pierwszej Komunii Świętej, a później już sobie odpuszczę. Jeszcze inni mówią, do bierzmowania chcę doprowadzić dzieci. Natomiast nie doceniamy takiego faktu, jakim jest świadectwo religijnego życia w wieku starszym. Bo także i dorosłe dzieci przyglądają się swoim starzejącym się rodzicom i odkrywają, że tym, co pomaga im przezwyciężyć trudności, okazać szlachetność serca, jest właśnie religia. Jest relacja z Bogiem, pielęgnowana w sposób świadomy. Jest wytrwałość w zachowywaniu Bożych przykazań. Jest szacunek dla Bożego autorytetu. Tego człowiek się uczy poprzez całe życie i właściwie do samej śmierci jest skazany na różnego rodzaju konflikty i dylematy. Można by oczywiście tutaj mówić też i o kwestiach błędów wychowawczych i ich konsekwencji w życiu religijnym, ale może warto by było, żebyśmy ze sobą trochę porozmawiali. I byłbym zadowolony, jeżeli byłyby pytania, a przy okazji też pewne jeszcze informacje i prawdy dotyczące właśnie budowy życia duchowego, religijnego, relacji z Bogiem będę chciał przekazać, a równocześnie zwrócić uwagę na te wady czy niedoskonałości, które się pojawiają i przed którymi należy się strzec.
No, słuchacze może też mogliby się podzielić z jakimi trudnościami.
Oczywiście będę wdzięczny za świadectwa tego, jak udaje wam się przekazywać wiarę dzieciom na różnych etapach. Bo czasami spotykam się z takim żalem, że robiłam wszystko, żeby dzieci były wierzące, a jednak teraz żyją bez ślubu, do kościoła nie chodzą. Kiedy próbuję rozmawiać z nimi na tematy religijne, to mówią, mamo, daj spokój i w ogóle nie chcą do tego podchodzić poważnie. Dlatego jest tutaj istotna kwestia, jak odnaleźć się w sytuacjach tych trudności.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat, jak rozwijać na poszczególnych etapach życia dziecka głęboką relację z Bogiem. Naszym gościem jest ksiądz profesor Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta. Telefony do studia, do Radia Maria, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Dom oparty na skalę, prowadzony przez Duch. Dom, 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 święty Józef.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Elżbieta z Wrocławia, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I chciałam zapytać naszego gościa o takie dorastające dzieci. Mam właśnie córki w wieku 14-16 lat. I tutaj zainteresowało mnie i poprosiłabym o rozszerzenie takiego właśnie wątku, żeby nie naciskać. To znaczy ja mam taki problem z córkami, że one właśnie nie zawsze chcą chodzić w niedzielę do kościoła i też jedna córka właśnie ta młodsza, 14-letnia, już od pół roku też nie przystępuje do sakramentu spowiedzi. I teraz ja właśnie chciałam usłyszeć, jakie jest zdanie gościa na ten temat. To znaczy nie naciskać, to znaczy cierpliwie czekać, żeby tutaj jakąś taką radę na taką taki wiek nastoletni po prostu udzielił.
Bardzo dziękujemy.
Tak. Bardzo dziękuję za pytanie. Ono jest bardzo ważne i wydaje mi się, że dotyczy ogromnej ilości ludzi. I chciałbym troszeczkę na ten temat powiedzieć. Otóż nie naciskać to nie znaczy, żeby nie dzielić się swoim doświadczeniem, swoją informacją. Natomiast każda forma przemocy, czy to werbalnej, czy jakiejś takiej społecznej, może się zamienić w reakcję dziecka oporu. I tutaj w tym okresie dla dziecka niezwykle ważna jest kwestia wolności. Trzeba tak rozmawiać i tak ukazywać te wartości relacji z Bogiem, żeby wolność zmierzała w kierunku wyboru dobra, prawdy, piękna, miłości, życia, Boga. I pokazywać, że każdy wybór inny w stronę zła, w stronę kłamstwa, w stronę lekceważenia życia prowadzi do katastrofy. I trzeba powiedzieć, to jest twoje życie. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Moje stanowisko jest takie. Ja cenię życie religijne. Ja dzisiaj też pójdę do kościoła i będę się modlić o łaski potrzebne dla ciebie. Ale to ty to życie przeżyjesz. I ważne jest, żebyś tego życia nie zmarnował, nie zmarnowała. Wydaje mi się, że te córki, które przeżywają trudność w tej chwili w zaakceptowaniu życia religijnego, są bombardowane przez wiele informacji z mediów, z internetu. Religia jest ośmieszana, Kościół jest krytykowany i tym osobom jest bardzo trudno wierzyć. I one nie tyle mówią, nie chcę wierzyć w Boga, nie chcę być w kościele, ale pokaż mi argumenty, żebym ja mógł wierzyć. Pokaż mi argumenty, żebym mógł kochać. I dlatego tutaj chciałbym zwrócić uwagę na obecność i rozmowę, a równocześnie poszanowanie wyborów. Jeżeli córka nie pójdzie do kościoła, to ja jej mówię o tym później, matka, ojciec, mówi jej, że ten jej wybór był przykry i w konsekwencji osłabiający jej życie. Tę prawdę trzeba głosić, nie wolno jej chować pod korcem, bo tylko w ten sposób dajemy szansę młodym ludziom, żeby zrozumieli, że są wartości, których się nie podważa. Dzisiaj oni żyją w takim świecie, że wszystko można wydrwić, wyśmiać, zlekceważyć. Ale w rzeczywistości tęsknią za tym, co jest stałe, stabilne, niezachwiane. I jeśli nawet nie pójdą do tego kościoła, albo schodzą na złą drogę, jak to się mówi, to jest sytuacja porównywalna do sytuacji syna marnotrawnego, który odchodzi i ojciec daje mu cały majątek, który jemu się należy, wiedząc, że on to straci. ale miłość ojca i świadomość, że w ojca sercu jest właśnie otwartość, relacja, skłania go do tego, że w sytuacji kryzysu wraca do Boga. I lepiej jest, żeby odszedł i wrócił, niż żeby pozostał i ciągle miał do ojca pretensje, jak ten starszy syn. Nie wiadomo, który z nich tak naprawdę był bardziej z dala od ojca. Fizycznie wydaje się, że jest zwycięstwo, psychicznie niekoniecznie. Chcę powiedzieć, że ta sprawa jest bardzo trudna i złożona. Niełatwo jest rozmawiać, ale dawanie świadectwa i opowiadanie, narracje. Naród żydowski przetrwał dzięki narracjom. Opowiadał ojciec synowi, matka córce, jakie wielkie rzeczy uczynił Pan Bóg.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Bartosz z Pruszkowa. Ja w zasadzie mam takie bardzo podobne pytanie, co moja poprzedniczka, do księdza profesora. Mam dzieci w wieku 13 i 11 lat, syn i córka. Pomimo tego, że chodzimy co niedzielę do kościoła, również w tygodniu często, dzieci mają w swoim towarzystwie, w klasie, większą część znajomych, która nie uczęszcza, rodzice też nie, w większości są niewierzący. I dzieci właśnie podają mi za przykład, że ci nie chodzą, nie są zmuszani. Co prawda, broń Boże, ja nie zmuszam, po prostu idę i one idą ze mną. Nie mają jakichś z tym problemów, ale widzę, że zaczyna być problem, bo przedstawiają wzorce, które są moim zdaniem złe. Ich znajomi nie chodzą, ich koledzy nie chodzą, koleżanki. Niektóre nie wierzą, niektóre się nawet śmieją, dlaczego ty chodzisz do kościoła. I teraz jak wybrnąć, jak dziecko przekonać, nie zmuszając, tylko zachęcić, prawda? Co zrobić? W jakiś logiczny sposób, żeby po prostu nie dały się jakby przekabacić, że tak powiem, na tą stronę, która jest, no, moim zdaniem zła.
Dziękuję, panie Bartoszu.
Bardzo ważna i trudna kwestia i myślę, że gdybyśmy znaleźli na to receptę, to nagroda Nobla dla tego, kto by znalazł uniwersalne rozwiązanie tej sprawy. Ale wydaje mi się, że jest kilka drobnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim uczyć krytycznego myślenia wobec rzeczywistości. Wobec tego, że także i większość może się mylić, że są pewne pryncypia, że są zasady niepodważalne, że świat kieruje się pewnym porządkiem. Istnieje porządek w świecie przyrody, natury i w świecie ducha także. I że to, że jedni odchodzą, a inni nie, trzeba mieć szacunek dla człowieka, a równocześnie umieć bronić swojego stanowiska. I to jest okres, w którym im bardzo zależy na akceptacji społecznej. I dlatego też, kiedy są wyśmiewani i odrzucani jako osoby wierzące, czują się źle. Dobrze by było, gdyby się udało znaleźć dla nich jakąś wspólnotę osób wierzących, jakąś grupę religijną, która będzie dla nich grupą odniesienia i pozwoli poczuć się dobrze z tymi swoimi przekonaniami, bo te dzieciaki, teraz już młodzież, oni nie chcą odrzucić religii, ale chcieliby znaleźć uzasadnienie, dlaczego warto być z Jezusem. Co to znaczy być głęboko wierzącym? Jakie są konsekwencje? Myślę, że warto zadbać o to, żeby obejrzały czasami dobry program, dobry film, żeby sięgnęły po odpowiednie lektury. Ale taka naturalna rozmowa w klimacie rodzinnym na tematy religijne, które nie są czymś niezwykłym, jakimś tematem tabu, do którego nie wiadomo jak się zabrać, tylko czymś zupełnie naturalnym, daje najlepsze rezultaty. Tak mi się wydaje.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony kłania się i pozdrawia serdecznie ksiądz Adrian Kapelan z Kocicielskiej. Wiem, że tak dla małżonków, ale tak to, co mogę podpowiedzieć właśnie w tych relacjach z młodzieżą. Pamiętam, jak na katechesie wypływał ten problem, że oni nie bardzo chcieli tam przyjść do kościoła, nie raz atakowali niekiedy z pomocą kościoła z takich czy innych powodów. Ja pierwsze co to pytam, ale za konkretnie ilu wy spotkaliście takich, czy kapłanów, czy świeckich, którzy rzeczywiście źle się do was odnieśli, nie? Tak jak mówicie. Okazało się, że niekoniecznie to ich było, co mówili, prawda? Ale taki wątek mi wszedł do głowy właśnie wtedy na katechezie i dzisiaj to, co mogę podzielić się takim świadectwem. Mówiłem do młodzieży tak, słuchajcie, kochani, przychodzimy do kościoła, to nie jest tak, że antidotum na wszystkie sprawy po prostu, że Pan Bóg wszystko za nas rozwiąże, ale przychodzimy, żeby mieć siłę, Jego błogosławieństwo, że w tym trudnym czasie, także i dzisiaj w kontekście tego, co przeżywamy, żeby mieć siłę to dźwignąć, to po pierwsze, a po drugie, moi drodzy, w sytuacji takiej podbramkowej, tak już zakładając w myśl tego przysłowia, jak trwoga to do Boga, prawda? No to właśnie wtedy idziemy do Pana Boga. Nie idziecie i nie idziemy, nie wiem, do półki, w markecie modlić się, nie klękamy przed telewizorem, komputerem, przed kupką pieniędzy, czymkolwiek z tych rzeczy, którymi człowiek jest zainteresowany, może nie raz bardzo na co dzień. Tylko idziemy do Pana Boga i chyba dobrze byłoby być takim człowiekiem, który może wtedy z czystym sumieniem tak podejść, że poza tym czasem też pamiętają Panu Bogu, prawda? No tak to, co mógłbym się podzielić jakimś takim właśnie swoim doświadczeniem w tej kwestii. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapomniałem o modlitwie.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję księdzu za to świadectwo. I tak przyszedł mi do głowy też program Ocaleni, w którym są świadectwa ludzi dotkniętych różnego rodzaju cierpieniami, przede wszystkim uzależnieniami, jak oni potrafią wychodzić przy pomocy łaski Bożej, że Bóg, religia, modlitwa to jest ta rzeczywistość, która ocaliła ich w sytuacji, wydawało się zupełnie beznadziejnej po ludzku, w sensie psychicznym, społecznym, a jednak właśnie rzeczywistość Kościoła, modlitwy, otoczenia religijnego była źródłem przemiany. I to właśnie, co ksiądz mówił, jest chyba tutaj bardzo znaczące.
Czasami też młodzież kieruje się tym, co jest na topie, masz więcej, masz coś, co jest pierwsze. No, a zapominamy może o tych sytuacjach, kiedy właśnie jesteśmy chorzy, ktoś nas nie akceptuje, jesteśmy w jakimś tak trudniejszym momencie i pytanie, czy wtedy się liczymy u tych, którzy nas popierają, albo poparcia szukamy. Więc trzeba też może zobaczyć albo pokazywać, tak jak ksiądz profesor mówi, rozmawiać, żeby pewne rzeczy potrafić skonfrontować. Nie wszystko takie jest
poddać to analizie. Tak? Skąd ten człowiek miał siłę i dlaczego on się tak zachował? Okazuje się, że dlatego, że on systematycznie chodził do kościoła. Dlatego, że on się systematycznie modlił. I jest dużo takich świadectw ludzi, którzy okazali siłę charakteru, ale okazało się później przy dokładniejszej analizie, że to nie była tylko ich siła charakteru, że to była siła Ducha Bożego, który w nich działał.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Warszawy. Ja tak chciałam, tak słucham tej audycji oczywiście z zaciekawieniem, ponieważ też był taki problem u mnie w domu z kościołem i chodzeniem do kościoła. Ale poradziłam sobie z tym w ten sposób, że zaczęłam jeździć na pielgrzymki z moimi dziećmi już prawie dorosłymi dziećmi. I łączyłam po prostu przyjemność, jakieś tam, prawda, zwiedzanie czegoś, jednocześnie pójście do kościoła. Bo inaczej zachęcić nie można. Modlitwą, i to jest za monotonne dla młodzieży i dla dzieci, to jest za trudne. W związku z tym taka przyjemność bycia gdzieś na pielgrzymce, zwiedzenia jakiejś miejscowości przy okazji i potem właśnie modlitwa daje dużo, dlatego że to zostaje w głowie i po iluś tam razach potem już jest chęć i mamo, kiedy czy będzie pielgrzymka, czy jedziesz na pielgrzymkę. No i oczywiście własne świadectwo, no nie zrażać się tym, że dzieci nie chcą się modlić. Ten różaniec w domu powinien być, powinien wisieć, tak jak u mnie. Wisi na przypółce. W tej chwili to już u młodszego syna zawsze jest różaniec. Sam przystąpił do bierzmowania, mając dopiero 32 lata, ale zrobił to sam, bez żadnego zmuszania. Przyjął też kaplerz w oborach, też sam, bez żadnego zmuszania ani namawiania. Także mówię, to jest po prostu trudna praca, bo to trzeba dużo cierpliwości, wiele lat, żeby sobie coś takiego wypracować. Ale myślę, że taka przyjemność łączenia przyjemności z trudem pielgrzymowania daje dużo. To jest takie moje doświadczenie. Oczywiście każdy będzie robił to, co uważa, jeśli ma czas na takie pielgrzymki. Ale można wyjechać gdzieś w pobliżu. Przecież mamy tyle sanktuariów w pobliżu naszych miejscowości, że można samemu w jakąś tam niedzielę czy sobotę wybrać się z dziećmi do jakiegoś takiego sanktuarium. I pokazać coś innego, no nie tylko kościół, który jest w parafii, prawda? Także myślę, że tak po trochu. To się dzieje oczywiście obok nas i dzieje się długofalowo, ale to ma swój skutek. To wiem, że to jest naprawdę skuteczne, w moim przypadku oczywiście. Na tyle bym powiedziała.
Dziękujemy Pani Elżbieto.
To jest piękne świadectwo i bardzo się cieszę, że nasza rozmowa przebiega w takim kierunku, że nie tylko użalamy się, że jest źle, ale pokazujemy konkretne rozwiązania. Tak było księdza Adama, tak było Pani Elżbiety. To jest bardzo dobra forma poprzez wspólne działanie, wspólne zajęcia, wspólne angażowanie się. Pielgrzymka jest znakomitą okazją ku temu.
To też wynika z tego, że to jest ważne dla mamy, prawda? Ona pokazuje, czy wybiera się na drogę, która dla niej też jest ważna. Tak. Myśmy mówili o tym dzieleniu się. No, mama jest wierząca. To jest...
Jedziemy też do miejsca, które jest społecznie ważne. Tam udaje się bardzo wielu ludzi. To nie jest tak, że to jest tylko miejsce, w którym no ja teraz chcę ciągnąć się do kościoła, w tym kościele jest pusto, zimno i nie chce mi się tam modlić, mówi syn, ale jedziemy i jeżeli ktoś teraz trafia w tych dniach sierpniowych do Częstochowy, to pomimo wszystkich obostrzeń pandemicznych jest zdumiony ilością ludzi, także młodych, którzy tam przyszli, bo czegoś szukają, za czymś tęsknią, mają właśnie potrzebę odnalezienia się we wspólnocie. Ten wymiar wspólnotowy w rodzinie i w kościele jest tutaj bardzo cenny.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Na imię mam Hubert i chciałbym taką refleksję powiedzieć tutaj, bo jest tak, że do 7 lat, gdy dzieci mają 7 lat i widzą od rodziców przykładowo, że chodzą do tego kościoła, są religijni, później tam jakieś powody, że nie chodzą do tego kościoła, gdy dziecko wie, że do tego kościoła się chodziło i po prostu wróci do tego kościoła. I kiedyś tutaj na antenie też słyszałem taką wypowiedź, też właśnie we wtorek była audycja, że pierwszy krok wyjścia z wiary to jest pierwszym krokiem wejścia w tą wiarę z powrotem, bo ktoś z tej prostej drogi wychodzi, idzie jakimś łukiem i wchodzi na tą drogę. I właśnie chciałem powiedzieć, że dla tych wszystkich rodziców, młodych rodziców, którzy mają dzieci i nie chodzą do kościoła, że to dziecko będzie miało problem w wieku starym, dojrzałym, dorosłym wrócić do kościoła, bo taką słyszałem opowieść na przykład tak. do 12 roku życia pewien tam pan, staruszek już zmarł, chodził do kościoła. Później ojciec wstąpił do komuny, tam podpisał jakieś tam papiery do partii, przestali chodzić do kościoła. Jego dzieci się rodziły już w tym czasie, jak był w komunie, nie chodzili do kościoła w ogóle. I w wieku tam 70, tam iluś lat, ten stary komunista nawrócił się, leżał na łożu śmierci, przyjął komunię, święcenia i z księdzem rozmawia i mówi: proszę księdza, marzyłbym tylko o tym, żeby moje dzieci do kościoła zaczęły chodzić. A ten ksiądz mówi: a czy kiedykolwiek były w kościele, czy widziały pana? No nie, mówi. No i dzieci przyszły do niego w odwiedziny, już tam to były ostatnie dni, ostatnie minuty życia i ojciec prosi ich, żeby wrócili do kościoła, żeby się nawrócili. A dzieci się, to ten ksiądz opowiadał, dzieci się szturchały łokciami i mówiły, że ojciec dostał do głowy. I właśnie to chodzi o to, że on w starym wieku kiedyś chodził, nawrócił się, na łożu śmierci chciał, żeby dzieci wróciły, ale do czego dzieci miały wrócić, jeżeli one nigdy w kościele nie były. I dlatego moja przestroga, żeby ci młodzi rodzice, jeżeli to dziecko nie będzie za od wczesnych miesięcy, moje dziecko, mój syn 5-letni, chodził od razu. Chrzciny miał po 3 tygodniach i co niedzielę jest w kościele. No nie wiem, jak będzie dalej, na razie ma 5 lat, ale chodzi mi o tą przestrogę, nie? Ja miałem też, do 15 roku życia byłem ministrantem. Przestałem tam krótko chodzić do kościoła, ten wiek dorosły. Byłem ministrantem, jak przestałem być ministrantem, przestałem chodzić do kościoła, może tam 2-3 niedziele. Mama mnie przyuważyła. No i w moim przypadku terapia wstrząsowa, jak to się mówi, zaskutkowała. Dostałem i chodziłem, no ale nie u każdego może nie zmuszać. W moim przypadku zmuszenie pomogło i tyle chciałbym powiedzieć. Nie? Szczęść Boże i oddaję głos.
Dziękujemy, panie Hubercie.
To jest też tak, że faktycznie w ludziach utrwalają się pewne wczesne doświadczenia i wiele osób ma możliwość wrócenia do tych doświadczeń, a inni tych doświadczeń w ogóle nie mają. I to jest bardzo krzywdzące dla dzieci, jeżeli rodzice mówią: nie będę wychowywać go w duchu życia religijnego, dlatego że jak dorośnie, to sam wybierze. Nie wybierze już, bo nie ma możliwości. Nie poznał pewnych rzeczy. To jest tak jak zaległości w dziedzinie lektur z języka polskiego, brak przeżyć emocjonalnych związanych z estetyką. Jeżeli ktoś we właściwym czasie nie zdobędzie tych sprawności, także sprawności życia religijnego, w tym zaufaniu do Boga, w tym poczuciu zobowiązania wobec Boga, w tym poczuciu jedności z Nim, to później musi przejść bardzo długą drogę, bo nie ma gdzie wrócić. I tutaj pana głos był bardzo ważny.
Dziękuję. Dziś audycja dla małżonków i rodziców. Temat: jak rozwijać na poszczególnych etapach życia dziecka głęboką relację z Bogiem. Naszym gościem jest ksiądz profesor Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie siebie słowa z centralnej Polski. Ja chciałam właśnie potwierdzić podobne sytuacje, jak tutaj były podane, że trzeba w bardzo wczesnym okresie rozwoju dziecka dbać o jego rozwój religijny i duchowy. Znam taki przypadek, gdzie dziecko było wychowywane poza rodziną katolicką, chociaż niby matka tam była bardzo wierząca i praktykująca, natomiast dzieci naśladowały bardziej ojca. Było to 3 chłopców i 2 dziewczynki. I dziecko to potem trafiło do rodziny zastępczej, w której było wychowywane właśnie po katolicku, ale z tych przyzwyczajeń, które wyniosło z rodzinnego domu, było bardzo mu trudno zrezygnować, chociaż bardzo chciało to dziecko. To dziecko miało taką wielką potrzebę niby zrezygnowania z tego. Nie było zawstydzane, ale były grupy modlitewne, o czym ono nawet nie wiedziało, że ktoś się modli. Wiele grup w jego intencji się modliło i w sakownach, i w wiele grup modlitewnych. Potem oczywiście były takie sytuacje, że trzeba było dla grupy rówieśnicze, więc podobne w odpowiednim okresie rozwoju to należało i do zuchów katolickich, do harcerstwa katolickiego, do grupy ministranckiej. No i okazało się jednak, że około 16-17 roku spodobało się zupełnie co innego i tak jakby ten pierwotny okres, ten pierwszy czas kształtowania i charakteru i potrzeb religijnych nie był tak głęboko chyba w tym dziecku jakoś tam zarysowany, że ono w okresie dorastania zeszło zupełnie, z tą rodziną zerwało. I jest to tragedia, mimo że ktoś poświęcił się, można powiedzieć, najbardziej jak mógł, żeby mu pomóc, żeby to było jeszcze dziecko bardzo chore, wyciągnięte z wielu ciężkich chorób, to okazało się, że potem schodzi na zupełnie inne złe drogi. Różne szkoły przyklasztorne, katolickie, przenoszone z jednej do drugiej. Nic to nie dało. Dziecko zagubione, nie wiadomo, gdzie jest w tej chwili, rodzina nic nie wie o nim. I to są takie sytuacje, z których trudno jednoznacznie znaleźć przyczynę, gdzie. Wydaje się jednak, że to ona tkwiła właśnie w tym wczesnym okresie rozwojowym dziecka, kiedy ono było wcześniej przy chorej, umierającej matce, która nie była w stanie tej rodziny poprowadzić jak należy, a ojciec raczej się tym sprawami nie zajmował. I wydaje mi się, że tam popełnione błędy rzutowały później na dalsze skłonności takie, które właśnie tak źle zaowocowały.
Dziękuję bardzo, pani Wiesławo.
Tak, to właśnie ksiądz profesor ocenił, czy podobne, czy może jeszcze jakieś wskazówki dla tej rodziny znalazł.
Ja na bazie tego, co pani powiedziała, chciałbym może nieco dłuższą wypowiedź teraz powiedzieć, bo to jest tak, że te potrzeby, gdy zostaną niezaspokojone we wczesnym dzieciństwie, potrzeba na przykład bezpieczeństwa, nie rozwinie się cnota ufności, radości, poczucia bezpieczeństwa i wtedy u tego człowieka przez całe życie będzie dominować jakaś wada, na przykład przez przesadę albo nieufność, podejrzliwość, hiperkontrola, kwestionowanie faktów i praw, lęk przed odrzuceniem i obrazowi Boga, który jest zaburzony, który się ujawnia później w życiu dorosłym, że Bóg nie istnieje, że Bóg się nie opiekuje mną, towarzyszą także trudności natury psychicznej i społecznej. Na to chcę zwrócić bardzo uwagę, bo zaburzenia życia religijnego rzutują także na życie psychiczne i społeczne. Te osoby mają poczucie odrzucenia, nieznajomości własnych granic, mają poczucie totalnej zależności, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie krzywdy, projektują winę na innych, mają taki lęk separacyjny, że zostaną opuszczone. Jeśli ktoś jest zraniony w okresie zasługiwania i nie nauczył się pokory, posłuszeństwa, szacunku dla zasad, to bardzo łatwo wpada w wady, takie jak uzależnienie, swawola, kwestionowanie zasad, odrzucanie zobowiązań, brak poczucia wstydu, brak poczucia winy i w życiu religijnym będzie to się ujawniało jako lęk przed Bogiem, poczucie osaczenia przez Boga, Bóg nie liczy się z moimi przeżyciami i dlatego jest bunt wobec Boga, poczucie, że jestem marionetką w ręku Boga. Bóg nie jest ze mnie zadowolony, ale w życiu społecznym i psychicznym jest też dużo trudności, sztywność reakcji, uległość wobec innych, zapracowywanie na uznanie, poczucie małowartościowości. To wszystko widać jak na dłoni w sytuacji psychoterapii, kiedy odkrywa się zranienia we wczesnych okresach życia u tych ludzi młodych. Te zranienia odzywają się i rezonują później nieraz z wielką siłą w życiu dojrzałym.
W Radio Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czyli tak, no to co wszystko było...
Pani imię?
Edyta, ja dzwonię z Niemiec. Wszystko
dziękujemy.
To, co było przed chwileczką omawiane, no też dotyka mnie trochę. Ja też mam takie dosyć zranienie z moich lat dziecięcych. No i mamy jedną córkę w wieku 13 lat. Mój mąż jest rodowitym Niemcem, ale myśmy bardzo się porozumiemy duchowo, jednak różnice kulturowe dotykają nas w ten sposób, że często albo czasem też między nami są te, można powiedzieć, różnice, one wypływają w postaci różnych takich kłótni. Jednak bardzo często, choć te kłótnie mogą być bardzo wybuchowe, ja też jestem takim człowiekiem, to też bardzo często zaraz potem, od razu, można by powiedzieć, jest to pojednanie. No i, że tak powiem, ponieważ to narastało i narastało, prawda, te różnice i w pewnym momencie, a ja zawsze byłam osobą wierzącą, ale w pewnym momencie po prostu spróbowałam to jakoś tak, to spowodowało trochę oddalenie, jednak dużo problemów się napiętrzało, ale w pewnym momencie postanowiłam, że po prostu jakby na 100% chcę wejść w pomoc Pana Boga i jakoś tak te lamenty moje do Pana Boga zostały usłyszane i w pewnym momencie odbyłam te rekolekcje, oddanie Maryi. I podczas tego, no nie wiem, można to może nazwać tylko łaską, doskonałego żaru za grzech, zostało mi pokazane bardzo wiele rzeczy. Odczułam to bardzo boleśnie w mojej duszy, można powiedzieć. Wypłakałam bardzo wiele łez i to doprowadziło do tego, że moja wiara stała się bardzo, bardzo głęboka, jeszcze bardziej głębsza. Miałam taki okres, w którym musiałam słuchać bardzo wiele konferencji. No nie wiem, jak to opisać, ale nie było możliwe. To nie wypływało ode mnie, to nie było takiej możliwości, żebym mogła się od tego oderwać. Po prostu to było takie przynaglenie. I w każdym razie moje dziecko ciągle na to patrzy. Ona to obserwuje, widzi nasze wyprawy do kościoła, co raz w tygodniu są jakby no, codziennością u nas. Staram się od czasu rekolekcji też brać udział, też chodzę na adorację. No wiele tutaj nie można, bo tutaj za granicą jednak to nie jest to, co w Polsce, że ciągle jakby msze mogą odbywać się codziennie. Ale właśnie to jest jedna sprawa. Dziecko widząc to pyta, jak może pokochać Boga tak jak ty to robisz. Ona widzi, że ja się modlę. Zresztą od czasu rekolekcji staram się wprowadzać różaniec i modlimy się wspólnie, rodzinnie. Mąż, ja i córka. I im dłużej to robimy, tym bardziej ona wchodzi też w to i to cieszy mnie. Ale ona pyta, jak może pokochać Boga tak jak ja, bo ona widzi może coś, ale nie wiem, nie umiem jej dobrze odpowiedzieć na to pytanie. W związku z tym jest moje pytanie, może Państwo mają jakieś, albo Państwo mają jakieś, mogą znaleźć odpowiedź, ponieważ ja się księdza spytałam i ksiądz jeden powiedział, że to jest trudne pytanie, mądre, ale tutaj jakby życie i przykład życia, tak, jest najlepszą odpowiedzią. Tyle, że po pierwsze dziecko potrzebuje odpowiedzi prawdopodobnie słownej na ten moment, a życie wygląda jak wygląda, że te turbulencje zawsze się jakby zdarzają, prawda, tak czy siak. Więc ona na odpowiedź tego, co widzi we mnie, że ja tak te konferencje i to wszystko spowodowało to w niej, chyba tak mi się wydaje, że ona poszła w stronę, też mniej więcej takiego co ja, ale znalazła sobie jakiś swój zespół muzyczny, tak? I na podstawie tego zespołu utworzona została gdzieś w internecie grupa fanów tego zespołu. I ona weszła w tą grupę i tam zapoznała sobie kilka osób i to jest fajne, tylko że ja bym wolała, żeby to była jakaś grupa na przykład internetowa polskiej młodzieży katolickiej. Też to będzie drugie pytanie, ponieważ szukam, gdybyście Państwo mogli podać mi, może niektórzy wiedzą, gdzie w internecie można spotkać grupę młodzieży katolickiej, gdzie dziecko w wieku 13 lat może właśnie nawiązać jakieś socjalne kontakty, ponieważ ja jestem z Polski i odwiedzamy Polskę i zależałoby mi też na tym, żeby ona mogła tu z tej strony nawiązać jakieś kontakty. I językowo nie ma problemu i bardzo bym chciała, żeby też właśnie mogła się spotykać też na gruncie Polski i z osobami, które właśnie też tak idą w stronę, że tak powiem, że są tego samego wyznania, ponieważ w Niemczech jest to bardzo trudne, nawet Polacy i często spotykam się z osobami, które mówią, my wierzymy w Pana Boga, no nie chodzimy do kościoła, ale no my tam wiemy, że ta Maryja, że Pan Jezus, że są nad nami, czuwają nad nami, że oni nas prowadzą. Na pewno tak jest, znamy się i to wszystko jest fajne. Natomiast nie wiem, co, jak mam się zachować w tej sytuacji, co im odpowiedzieć, ale oni uważają, że chodzenie do kościoła no nie jest aż tak bardzo ważne. Więc ja się na przykład odczuwam taką obawę też, tak, że ja tu próbuję dziecko wychowywać wierze głębokiego jakiegoś, tak, wierze naszej katolickiej i będąc tutaj w tym kraju na przykład, że to jakby, że w konsekwencji może ona zapoznać jakąś osobę, która nie jest tego samego wyznania. I teraz tutaj u mnie zaczyna się problem. Ale tutaj mam te dwa pytania właśnie. To jedno jako odpowiedź na jej pytanie. Jak pokochać Boga, tak, w tym wieku? A drugie o te grupy młodzieżowe. Jeśli Państwo by mogli mi tutaj pomóc, byłabym też bardzo wdzięczna.
Dziękujemy bardzo.
Dobrze. Najpierw chcę wyrazić moje uznanie dla takiej postawy konsekwentnej, religijnej, spokojnej, budowania klimatu życia rodzinnego i religijnego. To mi się bardzo, bardzo podoba. I chcę powiedzieć, że ważne jest to, że ta córka stawia pozytywne pytanie, jak mogę pokochać Boga, tak jak ty, a więc to znaczy, że uznaję faktycznie wartość tej miłości do Boga. I ja bym szedł może w takich dwóch kierunkach tutaj, jeśli chodzi o tę kwestię. Pierwsze to bym powiedział, pamiętaj, że najpierw Bóg ciebie kocha. I bym opowiadał o tym wszystkim, jak kocha, że stworzył cię ładną dziewczyną, że dał ci uzdolnienia, że możesz funkcjonować na poziomie zdrowia jakimś tam. To wszystko, co, o czym nie pamiętamy, ale jest znakiem Bożej miłości, żeby ona zrozumiała, że Bóg ją kocha, a jeżeli ktoś mnie kocha, to ja wtedy odpowiadam na tę miłość. I jak odpowiedzieć? Jak pokochać Boga? Patrz, słuchaj, myśl, czuj. Patrz na świat, na ludzi. Zobacz, jak wspaniale jest skonstruowany ten świat. Przyroda. Zobacz ludzi wspaniałych, zaangażowanych, oddanych. I tutaj w tym poszukiwaniu wspólnoty przechodzę do drugiego pytania. Ja bym bardzo popierał taki program, który jest w telewizji Trwam, Nasze Westerplatte. Tam jest grupa młodych ludzi, którzy wynajdują różne ciekawe osoby i środowiska. Kilka razy miałem okazję obejrzeć ten program i byłem pod dobrym wrażeniem. myślę, że warto młodym ludziom to Westerplatte pokazywać.
Piątek 18.15.
Nie mam tutaj, tak, 18.15 w piątek, tak?
I czas wzrastania, jeszcze mamy 21.30, też piątek.
Też, to są naprawdę dobre programy dla ludzi młodych, prowadzonych przez młodych ludzi. Może czasami nieraz troszkę topornie to wygląda, ale jest tyle autentyzmu i tyle zaangażowania i piękna w tym, że ja sądzę, że to się może podobać i może pociągać.
I też myślę, że to dobra droga, że osobista przyjaźń rodziców z Bogiem i opowiadanie dzieciom o tej przyjaźni, prawda?
Tak.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Irena z południowej Polski. Bardzo ciekawy temat i ja chciałabym się, ponieważ ja jestem osobą samotną i już jestem emerytką, ale chciałabym też podzielić się takim doświadczeniem właśnie z mojego wzrostu też w wierze. I uważam, że bardzo ważne jest, aby rodzice swoim życiem dawali przykład wiary. Bo moja wiara budowała, wzrastała się w ten sposób, że mama zabierała, ojciec mało chodził do kościoła, ale mama zabierała nas do kościoła. Później już jak żeśmy troszeczkę więksi byli, to pieszo, ja miałam 7 kilometrów do kościoła, to pieszo żeśmy chodzili tam całą gromadą dzieci do tego kościoła. Ale ja przychodziłam, mama się pyta, co tam w kościele było, jaka Ewangelia, ja nic nie wiedziałam, bo nie rozumiałam. W ogóle msza była dla mnie za trudna. I długo, długo w dorosłe życie po prostu na mszy nie umiałam przeżywać, nie rozumiałam, co w danym to ofiarowanie, jak swoje życie składać na tym ołtarzu, jak to przeżywać. Tego długi czas nie rozumiałam. Dopiero jak weszłam do wspólnoty, we wspólnocie zaczęłam się w formację i dopiero wtedy zaczęłam rozumieć, jak przeżywać Eucharystię. Dlatego teraz Eucharystia jest dla mnie, nie wyobrażam sobie dnia bez codziennej Eucharystii, bo mam taką możliwość, nie mam daleko teraz do kościoła, więc to jest bardzo, bardzo ważne. A drugie, jeszcze rodzice muszą dawać przykład. Moja mama często z kościoła przyjechała, awantura z ojcem, bo ojciec nie chodził, awantura. Potrafiła się po 2 tygodnie z nim nie odzywać. Jaki to był przykład chodzenia do kościoła? Ja często zadawałam, po co ty chodzisz do tego kościoła? Po co nam każesz chodzić do tego kościoła? Jak są ciągłe awantury, nie ma zrozumienia, co ten kościół daje. Długo się tego nie rozumiałam, więc uważam, że to jest bardzo ważne, że trzeba przykładem. U mnie nie było w domu gazet religijnych, nie było książek religijnych. Ja nie znałam słowa, no jeszcze jak byłam mniejsza, to było dawniej trudniej o Słowo Boże. Nie było tak dostępne jak teraz. Ale no nie było tego. Mama o to nie dbała, a do kościoła kazała chodzić, bo trzeba chodzić do kościoła. No ja muszę wiedzieć, po co idę, jakiś sens. Chociaż wtedy no też to takie mi było obojętne, nie? Jak dziecko, jak to nie rozumiałam. Ale dzieci wtedy chętniej będą chodzić. Jak będą rozumieć i będą widzieć przykład, rozmowa w domu na temat też wiary, czy jakiegoś filmu dobrego, czy gazetę podsunąć, tak jak ojciec Tadeusz mówi, żeby pisma były dla dzieci. I wtedy rozmawiać na temat, co tam przeczytały, jak to rozumieją. Wciągać też w to. Tak, do szkoły idzie, musi lekturę przeczytać i wtedy się ją tam rozważa w tym, czy wypracowanie pisze w szkole. Więc w domu na te albo na religii więcej też powinno być. Nie wiem, jak tam teraz lekcje religii są, czy to jest też tak o Eucharystii dużo mówione, tłumaczone, czym jest ta Eucharystia, jak ją przeżywać. No myślę, że to jest bardzo ważne i to tyle chciałam się podzielić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję pani Ireno za tę wypowiedź, bo ona dotyka niezwykle ważnego tematu Eucharystii, wspólnotowego przeżywania. Ja mówiłem o tym, że jest taki okres w życiu dziecka, kiedy ono się przygotowuje do pierwszej komunii świętej i doświadcza zarówno wspólnoty rodzinnej, która idzie razem do kościoła, jak i wspólnoty religijnej swoich kolegów i koleżanek, które też przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Wtedy te potrzeby, które są w dziecku, potrzeba afiliacji, komunikacji, zjednoczenia w miłości, one mogą zostać zaspokojone i mogą się rozwijać postawy przyjaźni, solidarności, miłości społecznej, ale może też przy braku takich doświadczeń rozwinąć się poczucie samotności, osamotnienia, izolowania albo zniewolenia przez grupę, i separatywność, kłótliwość, i dlatego tak ważne jest to, żeby msza święta była traktowana jako spotkanie, w którym można podzielić się swoim życiem i przyjąć jakąś informację ważną od Boga. To pytanie o to, co było jaka była Ewangelia, nieraz dla niektórych jest trudna, ale muszę powiedzieć, że czasami zaskakują mi nawet młodzi ludzie, którzy mając w swoim smartfonie aplikację Pismo Święte, na bieżąco czytają czytania przeznaczone na dzień dzisiejszy. I kiedyś młoda studentka, z którą rozmawiałem, zacytowała mi, bo Ewangelia w dniu dzisiejszym mówi. I to było dla mnie znakiem tego, że ona wie, po co chodzi do kościoła. Tam doświadcza właśnie tej więzi, tej jedności, tego zjednoczenia, tego przepracowania różnych trudności, konfliktów. To bardzo piękna postawa.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja chciałam powiedzieć coś dla tej pani, która telefonowała z Niemiec i szukała środowiska katolickiego dla swojej córki młodocianej. Otóż ja bym poradziła, aby ta pani w Niemczech wygooglowała po prostu Polska Misja Katolicka w Niemczech. Tam jest dosyć sporo stron, ale chodzi o tą główną. I tam jest zakładka młodzież, także bardzo dużo się dzieje dla młodzieży w polskim środowisku. Czyli na Google Polska Misja Katolicka w Niemczech. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Bardzo
dziękuję bardzo za to do powiedzenia.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, czy to ja jestem następna w kolejce?
Tak, już pani nawet jest na antenie, już słyszymy pani głos. Proszę nam się przedstawić.
A Barbara z Podkarpacia.
Prosimy. Jak radio włączone, to je wyciszyć od razu.
Już wyłączam.
Dziękujemy.
Właśnie wróciłam, proszę księdza, z adoracji. Byłam wcześniej na mszy pielgrzymkowej.
Dziś mamy temat, jak rozwijać na poszczególnych etapach życia dziecka głęboką relację z Bogiem.
Właśnie od wczoraj mi się zaczął problem z synem. Bardzo to przeżywam, bo jest po rozwodzie, ma partnerkę i wczoraj mi ja wysyłam takie umocniające filmiki czasami, czy jakieś tam słowa, żeby go wzmocnić. I wczoraj mi napisał SMS-a: mamuś, daj mi już święty spokój z tym kościołem. Ja do kościoła chodził nie będę. Ja w nic nie będę wierzył. Ja już w nic nie wierzę, nic mi nie pomoże, bo ma problem z synem, ponieważ nie widuję go 2 lata, a była spatowa figurkę Pana Jezusa sobie postawiła i mówi, czemu im pomaga i wszystko jest przeciwko mnie. Ja mówię, synu, oni tego Pana Jezusa krzyżują codziennie i go biczują. Ja mówię, nie możesz ty tak robić. I strasznie mnie to boli. Dzisiaj mam też uspowiednie, nie mogę sobie poradzić. Wczoraj cały różaniec przepłakałam. Mąż mi odszedł 8 grudnia i jeden ból mi został w sercu jeszcze niezabliźniony, bo był przedobry człowiek, a przykład dawaliśmy, bo razem mówiliśmy różaniec. Mąż bardzo koronkę pilnował, wnuki z nami odmawiały i widział, jak przychodzi nieraz do mnie, ja go błogosławię wodą święconą, nawet się daje pobłogosławić, ale tak się patrzy na mnie, jakbym głupia była. I byłam też w Medjugorje, przywiozłam różańce, dałam do samochodu, mówię, synu, to jest poświęcony, nie ściągaj.
I tak się martwi właśnie, że takie trudne czasy są, świat jest taki zepsuty, a on odszedł od Pana Boga teraz, kiedy właśnie tyle trzeba modlitwy. Razem z mężem należeliśmy do różańcowych za dzieci. No ja w tej chwili dalej należę i on mówi, jak chcesz, to się możesz za mnie modlić, ale do kościoła mnie nie przekonasz. Ja mówię, modliłam się, modlę się i się modlić będę za ciebie. I tak troszkę po tej spowiedzi, jak przyszłam dzisiaj, to jakby ze mnie tak spłynęło, dałam troszkę na luz, jak to się mówi potocznie. I sobie myślę, widzę, że teraz napisał mi jakiegoś SMS-a, jakieś tam buźki, całuski, nie wiem, co mi napisał, bo jeszcze nie odebrałam tego SMS-a. No i martwię się bardzo, martwię się, bo boli mnie to, strasznie mnie to boli. Modlę się za tych wszystkich, którzy odeszli, a tym bardziej się modlę właśnie za mojego syna. Nigdy bym się nie spodziewała, że tak będzie, a jednak przykład dawaliśmy mu, bo widział nas rozmodlonych. Należeliśmy z mężem do grupy adoracyjnej. Teraz ja sama chodzę i często chodzę i tyle mszy za męża, to za męża jeszcze przyjdzie na mszę, ale tak mi powiedział, że nie będzie chodził do kościoła i nie wiem, tak się układam sobie w myśli, co mu to powiedzieć, jak mu to napisać, żeby go jednak przekonać. No tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję. Bardzo współczuję pani Barbaro tych trudnych doświadczeń, a równocześnie chcę powiedzieć, że przede wszystkim ważne jest, żeby pani sama w sobie ocaliła właśnie tę wytrwałość i tę wiarę, że Bóg ma coś do powiedzenia, że pani syn jest też dzieckiem Boga, że skoro Bóg mu pozwala na razie iść taką własną drogą trudną i w oddaleniu, to nie znaczy, że Bóg się od niego odsunął. Bóg jest blisko niego i w odpowiednim momencie wierzę, że pani modlitwy zostaną wysłuchane. Pan Bóg znajduje najbardziej odpowiedni moment dla człowieka, aby powrócić, aby mógł powrócić do wiary, do relacji z Bogiem. I ja mam takie doświadczenia z gabinetu terapeutycznego, że wiele osób w wieku 40-50 lat robi taką rewizję swojego życia i odkrywa na nowo, że odejście od Boga było błędem i teraz na nowo odnajdują swój sposób realizacji dojrzałego życia religijnego. Mam nadzieję, że to doświadczenie będzie również doświadczeniem pani syna. Jeśli jego drażnią i denerwują pani uwagi, to niech pani mu tylko przypomina, że pani modli się za niego. Tylko tyle.
I no, to tak nawet myślę, że jak ktoś jest w takich tarapatach, to też trzeba troszeczkę takiego wyczucia, bo on może tak się sprzeciwia, a nie do końca tak jest w jego głowie. On jest jakiś taki...
Jeszcze nie poukładał sobie tak, tego wszystkiego, całego tego...
No i można powiedzieć, księże, że no ma problem realny i on się teraz z nim zmaga i chciałby mieć święty spokój. Odczepcie się wszyscy ode mnie. No a nie jest to takie wszystko proste. On chciałby na pewno poukładać sobie sprawy, a tu spadło to na niego może, prawda?
Tak, i w takiej sytuacji może pojawia się właśnie gdzieś echo tej zdeformowanej religijności, która gdzieś tam się mogła utworzyć w kontekście tego, że Bóg o mnie zapomniał, Bóg się mną nie interesuje.
A nawet to, co powiedziała pani, że no ma syna, nie może się z nim widzieć, to dla ojca też jest przecież dramat.
Tak.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja serdecznie witam tutaj księdza ojca Grzegorza, a także gościa. I przyznam szczerze, że słucham właśnie teraz wieczorem tych wypowiedzi tutaj różnych osób.
Pani ma na imię?
Angelika.
Dziękuję.
I chciałam właśnie przedstawić taką swoją własną wizję, a przede wszystkim też moje własne życiowe, że tak powiem, przekonania, bo przyznam szczerze, że jako młoda osoba już troszeczkę w życiu przeszłam swoje, dlatego że w 2006 roku straciłam bardzo swojego brata, który w wieku 23 lat właśnie stracił życie. No a powiem szczerze, po 6 latach swojego tatę. No i przyznam szczerze, że nieraz nie ukrywam, że jest ciężko, a ciężko najbardziej właśnie w takich sytuacjach, kiedy jest okres świąteczny, czyli okres wielkanocny czy bożonarodzeniowy, no bo niestety trzeba przyznać, że jeżeli człowiek w życiu jest związany, dobrze w domu żyje, jest to ciepło rodzinne, no to jednak człowiek, każdy z nas przeżywa. No i muszę powiedzieć, że ja jednak od wiary nie odeszłam, a mam 35 lat i nadal do kościoła chodzę, chodziłam i chodzić będę, bo przyznam szczerze, że dużo zależy właśnie od rodziców. A mam tego przykład po swojej własnej mamie, bo sama opowiadała i do dzisiaj zawsze opowiada nam, jak to jej tata właśnie wraz z mamą pielęgnowali swoją wiarę. I dzięki temu muszę powiedzieć, że jednak, jak to się mówi, bardzo dużo zależy od rodziców, od podejścia, od wychowania. Jeżeli z domu jest porządnie wychowany i faktycznie te wartości są pielęgnowane, porządnie, prawdziwie, uczciwie i przekazywane swoim dzieciom, to uważam, że obojętnie do jakiego środowiska dziecko się dostanie, to jest w stanie zawsze bronić tych wartości. To sama widzę po sobie. I nawet też widzę zarówno, nie tylko jeśli chodzi o podejście, ale także strój, w którym co niedzielę, bo staramy się co niedzielę iść do kościoła, gdyż u nas niedziela bez kościoła to nie ma niedzieli po prostu. To nie ma po prostu u nas tematu, nie ma nawet dyskusji, jeśli chodzi o niedzielę. Tam kościół jest zawsze na pierwszym miejscu. A strój, który jest zawsze do tego kościoła, że tak powiem, ubierany, jest zawsze adekwatny do miejsca, w którym człowiek się znajduje. I właśnie chciałam właśnie podzielić się taką swoją opinią właśnie, jak to jest właśnie u nas w rodzinie. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani Angeliko. Dla mnie niezwykle ważne jest to, co pani powiedziała, że mama daje mi przykład pielęgnowania wiary. Jeżeli ktoś faktycznie żyje w takim klimacie, że może na co dzień obserwować osobę wierzącą, to jest najlepsza droga do rozwoju i do budowania coraz głębszej relacji z Bogiem.
Drodzy Państwo, temat dzisiejszych rozmów, audycji dla małżonków i rodziców, jak rozwijać na poszczególnych etapach życia dziecka głęboką relację z Bogiem. Naszym gościem jest ksiądz profesor Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta. Też może wspomnę, autor książki, mówiliśmy o niej na antenie Radia Maryja już o 18.15, Religijny rozwój osoby ludzkiej, interpretacja psychologiczna. Tu wydawnictwo płock.pl. Telefony do naszego studia mamy niecałe pół godziny jeszcze. 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Nie jesteś sam do bliskich nas, pomagasz im, bo życie znasz, pomocą swą otaczasz świat i szczęściem dzielić się chcesz w rodzinie, tak w rodzinie. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło, jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło, jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą. Choć w życiu twym bywało źle, to nigdy los nie złamał cię. Jak tur troskliwy, tak mądrością dzielić się chcesz w rodzinie, tak w rodzinie.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Centralnej Polski mówi. Ja chciałam dodać dwa słowa w kwestii poruszanego dzisiaj tematu. Mianowicie mnie bardzo pomogły i polecam zarówno dzieciom, jak i rodzicom obejrzenie filmu Szlif Księżnej. To jest w telewizji trwam często powtarzany ten film. No nie, może nie często, ale dosyć. Bardzo, bardzo, no tuż trudno szerzej omawiać, bo szkoda czasu. Natomiast bardzo będzie pomocny w wychowaniu zarówno w tym temacie i dla dzieci, i dla dorosłych. I następna sprawa, też można polecam i dzieciom, i młodzieży, książkę Marii Waltorty, Poemat Boga Człowieka. Przepiękna na Ewangelii. Oczywiście każdy, kto przeczyta, będzie wiedział. I nie sposób po lekturze tej książki, nie sposób nie kochać Jezusa. Nie sposób go pokochać. I jeszcze trzecia sprawa. To tak też z własnego doświadczenia. Córce mojej zawsze przytaczałam nieczęsto słowa Napoleona, który mówił, jak stado baranów biegnie w przepaść, to czy ty musisz za nimi biegnąć? I tak, no oczywiście oprócz innych tych. No i tak jakoś też nie najgorzej nie wpływały te słowa. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Bardzo. Dla mnie ważne jest to, żeby rzeczywiście karmić się odpowiednimi lekturami, odpowiednimi audycjami. Dzisiaj dostęp do treści religijnych poprzez internet stał się stosunkowo łatwy. Tylko trzeba chcieć, bo jeżeli ktoś zacznie szukać w sensacjach i krytycznych głosach na temat Kościoła i religii, to oczywiście internet podsunie mu mnóstwo takich audycji, ale jest też dużo naprawdę dobrych programów, konferencji, rekolekcji, słuchowisk. Warto z tego skorzystać, rzeczywiście.
A księże profesorze, może też powiedzmy, może, bo udało nam się mówić po godzinie 18 o tym związku życia, rozwoju życia religijnego z życiem sakramentalnym, prawda? Bo czasami też, jak gdyby mówimy, Kościół nie po co, bo nieraz...
Tak, Kościół towarzyszy człowiekowi w jego rozwoju przez cały czas, dając mu symbole, które odsłaniają pewne treści z bogatej rzeczywistości, jaką jest Bóg. Bóg sam odsłania się nam w tych przeżyciach i tak w tym okresie pierwszym zaufania chrzest jest takim momentem, w którym dziecko słyszy jego rodzice: ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie, tobą się będę opiekował, będę ci towarzyszył przez całe życie. To jest bardzo ważne przekonanie, że nie jestem sam. Ludzie boją się samotności, boją się wrogości, a tutaj jest opieka związana z doświadczeniem chrztu. Później, kiedy przygotowują się do pierwszej spowiedzi, spowiedź jawi się jako sakrament pokuty. Pokuta sama ma takie negatywne doświadczenia i nazwania, ale spowiedź jest wypowiedzią swoich żalów, że nie udało mi się, że nie udało mi się zrobić dobrze, że popełniłem grzech. I możliwość załatwienia tej sprawy, że mogę znowu być czysty, piękny, że mogę zaczynać od początku. To jest bardzo ważne doświadczenie i znowu Kościół towarzyszy dziecku, które przeżywa nieraz poczucie winy, wstydu. Gdy spowiadasz, już nie masz winy, nie masz wstydu, jesteś znowu piękny i szlachetny przed Bogiem. Później przychodzi Komunia Święta, zjednoczenie właśnie, jedność. Nie jesteś sam, są ludzie, którzy tak jak ty przyjmują Chrystusa, Chrystus mieszka w ich sercu, Bóg jest w Trójcy jedyny i ta nasza jedność, która wynika z tego, że jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi, odgrywa ważną rolę. To jest element wspólnotowy. Potem w okresie adolescencji, dojrzewania, sakrament bierzmowania i powiedzenie: ty jesteś ważny dla Kościoła. Kościół daje ci łaskę i oczekuje od ciebie, że wejdziesz w określone zadania. Na przykład będziesz chrzestnym. Masz do tego prawo już teraz, gdy przyjąłeś bierzmowanie. to doświadczenie dojrzałości dla młodych ludzi jest bardzo ważne. W sytuacji odkrywania misji jest coś takiego jak powszechne kapłaństwo ludu Bożego. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby kształcić własną tożsamość, zdobywać orientację zawodową, rozwijać własną przestrzeń, w której można zrealizować siebie i przemienić świat. I jeżeli ktoś w to wejdzie właśnie dobrze i odkryje, że Bóg wyznaczył go do tego zadania, do misji, jest szczęśliwy, jeśli nie, będzie ciągle poszukiwał i będzie niepewny, czy jego praca zawodowa ma sens, czy skończył dobre studia. Ciągle będzie rozczarowany. Na etapie twórczości sakrament kapłaństwa i sakrament małżeństwa dają nam siłę do zrealizowania naszych postanowień, do wytrwania do końca życia. A w sytuacji ostatecznego rozstrzygania wartości swojego życia i wierności Boga, a więc zasada wytrwałości, trwanie przy Bogu, jest znowu bardzo ważne i wzmacniane przez sakrament namaszczenia. Sakrament namaszczenia daje zarówno ulgę w bólu i cierpieniu, daje wzmocnienie do wytrwania w tej trudnej sytuacji i daje wreszcie przygotowanie do przejścia do wieczności.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Bardzo dziękuję. Tak wsłuchiwałam się w każde słowo księdza profesora teraz i cały czas pogłębiam swoje myśli, którymi też chciałabym się podzielić. Mam córkę prawie 20-letnią. Tak się złożyło, że jesteśmy we dwie, bo troszkę tatę mojej córki, czyli mojego męża, przerosła sytuacja i chorób, i trudności, i tak dalej. Ale właśnie tu wiele wątków się splata ze sobą i moja córka, która jest wśród swoich rówieśników, dojrzewa już, studentka jeszcze w popołudniowej szkole muzycznej i ma takie środowisko, niełatwe środowisko, bo wiadomo, że teraz środowisko, w którym jesteśmy, zawsze stwarza pewne alternatywne spojrzenia. Myślę, że to, co usłyszałam wcześniej od wszystkich wypowiadających się i to, o czym mówi ksiądz profesor, ta świadomość sakramentu, ale też świadomość w tych, którzy dają świadectwo właśnie, żeby nie ulegać poczuciu albo nieszczęścia z powodu choroby, albo z powodu sytuacji, bo dziecko, jeżeli widzi wzmocnienie w wierze osoby, z którą przestaje, no w naszym przypadku właśnie jako mama, tu się wypowiadam, że to jest taki poważny egzamin każdego dnia, pogłębiania wiary, godzenia się właśnie fiat, prawda, każdego dnia, ale nie dlatego, żeby z siebie robić męczennika czy męczennicę, tylko z radością wiary, miłości, kochania Boga i świadomości, że On kocha nas. I w związku z tym, jeżeli widzę po naszych odnoszeniach właśnie, bo to bywa czasem bardzo trudno, bo młodzi ludzie mają swoje spojrzenia, mimo to właśnie córka jest po bierzmowaniu i z pełną świadomością, ale też ma bardzo krytyczne spojrzenia, jak to młodzi ludzie na różne sprawy, które się dzieją i tu, i ówdzie, w każdym środowisku. Także bardzo ważne jest to, o czym też mówił ksiądz profesor, trwać i o czym rozmawiam z przyjaciółmi, którzy wzmacniamy się nawzajem. Właśnie to trwanie, niezłomne trwanie w wierze, bez lęku, że człowiek młody się zbuntuje, dziecko się zbuntuje, uczniowie, z którymi pracuję też, żeby nie chcieć przypodobać się tym, którzy, na których nam zależy, bo ich kochamy, prawda? Ale żeby ta wiara i miłość ku Bogu, ku któremu dążymy, który nas otacza miłością, żeby było tak silnym świadectwem. I rzeczywiście, kiedy córka, no, dziecko może być nawet zazdrosne trochę o to, że o, znowu idziesz do kościoła, albo znowu się modlisz, no tak, teraz poczekaj, jest koronka, pomódl się ze mną. I wiadomo już, jeżeli po jakichś tam długich doświadczeniach i konsekwencji, nie jako męczeństwu jakiemuś, tylko po prostu oczywistości, kontaktu z Bogiem, który daje nam siłę, bo bez Boga byśmy nic nie uczynili. I w chorobach, i po odejściu mojej mamy, z którą córka była bardzo związana, ta wspólna potrzeba pomódl się ze mną, to jest takie ważne, albo w sytuacji zdrowotnej jakiejś tam, prawda, wzmacnianie się nawzajem. To, o czym przed chwilką ksiądz profesor mówił właśnie, świadomość roli tego młodego człowieka w kontaktowaniu się z Panem Bogiem, w modlitwie, w uczestniczeniu w sakramencie. Bywa różnie. Są takie momenty właśnie, że nie, to znowu coś jest śmiesznego albo niepotrzebnego, a potem znowu się okazuje, że to był kolejny krok do dojrzewania. Tak bym chciała wzmocnić się ze wszystkimi tutaj wypowiadającymi się nawzajem i też dodać otuchy, że nigdy nie jest tak, przepraszam za słowo nigdy, może to jest nierozważne, ale tak się wydaje, no już ten problem został załatwiony, już teraz nie, no bo jesteśmy ludźmi i tak jak się kiedyś pokłócimy, czy no pokłócimy, spieramy, czy jest jakiś tam konflikt, jest zażegnany, załatwiony, wyprowadzony, ale potem będzie inny, więc musimy być teraz w tym mocniejsi. I chciałabym się tym podzielić, że już po ładnych latach takiej drogi, też córka chodziła do katolickiej szkoły. Też to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe i to nie jest tak, że to będą same dobre efekty. Natomiast właśnie wiara, Bóg, ten, który jest na tym pierwszym miejscu. Jeżeli widać, że jeżeli ktoś ze środowiska, czy ktoś zazdrosny, czy po prostu ja popełnię błąd, ale jeżeli umiemy powiedzieć przepraszam, prawda, i razem poszukać wyjścia, właśnie dążąc ku Bogu, to świadectwo i nie banie się tego, że ojej, modlę się, ona wejdzie i co będzie, prawda, nie, po prostu to jest normalne. Właśnie odwaga, ale wiara dodaje odwagi, Pan Bóg dodaje nam odwagi, także tym chciałam się podzielić, że mam takie doświadczenia z wielu kroków jeszcze pokonywania takiej obawy tym, co jest oczywiste właśnie, czyli modlitwa, która jest oczywista, świadomość Eucharystii, sakramentu i podobnie w pracy z uczniami. Jak któryś z uczniów chciał chyba złośliwie potrwać, zamiast potrwać, mówi szczęść Boże. Ja mówię, szczęść Boże. I to są takie momenty, on myśli, że mi coś powiedział na złość. Tymczasem być może to jest jego droga. I myślę, że tak z młodymi ludźmi poprowadzenie tak zupełnie normalnie i być sobą w tym kontakcie z Panem Bogiem, który nam zawsze tej siły doda. Tyle chciałam podzielić się i dziękuję za to wszystko, co usłyszałam. Dziękuję.
Bardzo szczęść dziękuję Boże. Za to świadectwo. To jest niezwykle ważne, żeby była taka solidarność w modlitwie, ale równocześnie właśnie taki autentyzm i spokój, żeby życia religijnego nie traktować jako czegoś jakoś owianego problemem, walką, ale czymś życie religijne jest, co karmi, daje siłę, prowadzi do harmonii wewnętrznej, do dobrych relacji międzyludzkich. To się dzieje właśnie w takim klimacie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Bardzo krótko. Po pierwsze, dzieci to się wychowuje tak do 12 roku życia. Jak ten okres przegapicie, no to wam dzieci wychowają inni. A po drugie, proszę księdza profesora, w mojej klasie oprócz mnie to byli wszyscy katolicy. I tak chcę powiedzieć, że ci księża, katecheci dwoili się i troili. I ci moi koledzy i koleżanki świetnie znają przykazania, Ewangelię, Pismo Święte. Efekt jest taki, że tylko najwięksi dziwacy wzięli ślub kościelny i zdążyli się już dawno rozwieść. Pozostali żyją w związkach na próbę. A taki ogólny trend u nas zachodniopomorskim to jest taki, że zdecydowana większość dzieci rodzi się w związkach poza małżeńskich. Jak z tego wybrać? Jak z tego wyjść? Otóż należy się posłuchać księdza Rydzyka. A to ksiądz Rydzyk, o co mi chodzi? Otóż ksiądz Rydzyk od wielu, wielu lat z oporem maniaka, i to jest dobre słowo, z oporem maniaka, propaguje na antenie Radia Maryja książkę kształtowania charakteru. I to jest klucz wszystkiego. I co z tego, że oni znają przykazania, dużo znają Ewangelia, jak przychodzi pokusa i oni ulegają. I gdybym był katechetą i uczył wasze dzieci, to bym na każde lekcje religii od szkoły, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do szkoły maturalnej uczył metod pracy nad sobą. One są znane, pedagodzy je znają, ale to musi być systematyczne. Na każde lekcje religii bym z tego pytał. Po drugie, bym nauczył waszych dzieci jakiejś potężnej modlitwy, jakiegoś psalmu, żeby takie w godzinie trwogi, w godzinie takiego jakoś załamania, ten młodzieniec, czy ten już później mężczyzna mógł się czegoś uchwycić. A tak co oni znają? Co właśnie ludzie znają? Jakieś chwalcie umajone, jakieś czarna Madonna, czy barka. To nie są poważne modlitwy. Teraz jeśli chodzi o kształtowanie charakteru, to wam podpowiem coś, co jak nas tato uczył. To już tato, kiedyś byłem tam, nie wiem, pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej, tato do mnie przyszedł wieczorem i mówi, zawsze do nas przychodzi, rozmawia z nami wieczorem, mówi, słuchaj Jan, czy ty robisz jakieś dobre uczynki? Ja mówię, no robię, ale mówi, że widzisz, raz w tygodniu musisz zaplanować dobry uczynek i przyjdź do mnie i powiedz. Ja tam wymyśliłem, że wyzbieram wszystkie papierki, nie, jak będę się do szkoły. Tato mówi, dobry pomysł, ale wyzbierasz od tego kosza do tego kosza. Tato, ja wszystkie. Nie, od tego kosza do tego. I my później tam minęłem te dwa kosze, bardzo mi kusiło, bo tam było sporo wersji, ale ich nie poniosłem, bo mi tato tak kazał. I to właśnie taka była, i to było systematyczne. Ja byłem stary koń, miałem 18 lat i tata mnie z tego przepytywał. No mówię, to jest najważniejsze w tym wszystkim, jest taka konsekwencja.
Dobrze, bardzo dziękuję panu za wypowiedź, która przede wszystkim jakoś tak uświadomiła nam bardzo mocno, że jest strasznie dużo problemów. Właśnie te osoby, które odchodzą od wiary, które lekceważą i niewątpliwie praca nad charakterem jest tutaj rzeczą bardzo ważną, ale trzeba by to przełożyć na jakiś język może bardziej jeszcze precyzyjny. Ja w mojej książce o rozwoju religijnym zwracam uwagę, że dla rozwoju religijnego trzeba pracować nad obrazem Boga i odkrywać coraz głębiej prawdę o Bogu. Dalej pracować nad stosunkiem do siebie, żeby ani siebie nie przeceniać, ani nie doceniać, żeby zrozumieć, że jesteśmy narzędziem w ręku Boga. Dalej praca nad stosunkiem do innych ludzi, żeby umieć im okazywać szacunek, miłość, stosunek do kwestii moralnych, stosunek do Kościoła, stosunek do świata, twórczość, misja. To są ważne aspekty i nie zgadzam się tylko z jedną tezą u pana, że rozwój na 12 roku życia się kończy. To tak nie jest, bo znam nastolatków, którzy nawrócili się w wieku 15 albo 19 lat i później prowadzili życie naprawdę bardzo nabożne i szlachetne, a więc są różne momenty, w których działa łaska od Boga na ludzi.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Tutaj ksiądz Tomasz Adacha z Radomia.
Prosimy.
Ja chciałbym tak spytać się o kilka wskazówek, jak pracować z trudną młodzieżą, to znaczy z tymi ludźmi, którzy tak kontestują Pana Boga, Kościół, wartości. Jakieś takie wskazówki dla mnie, dla moich współbraci kapłanów.
Dziękujemy.
No, pytanie jest za 100 punktów, jak to mówią, i uważam, że nie mam prawa do tego, aby pouczać wszystkich księży, którzy w walce frontowej o jakość życia religijnego borykają się z różnego rodzaju trudnościami, ale może o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. O takiej zdolności do wysłuchania młodzieży i stawiania im pytań. Co ich fascynuje? Co cenią? Sokrates miał zasadę dialogu. stawiając pytania, zmuszał do myślenia. Ja myślę, że to jest dobry sposób, aby skierować myślenie, działanie, decyzje młodych ludzi w dobrą stronę. Jeżeli się poprzez pytania skonfrontuje ich ze skutkami błędnych wyobrażeń o świecie, o życiu, no odwoływa się też do faktów i jakoś posługiwać się danymi, bo młodzież dzisiaj jest bardzo wymagająca i nie chce tylko haseł. Ja też nie chciałem tutaj pozostać tylko na poziomie haseł, ale trzeba przekazywać pewne informacje. Na przykład, że troska, ostatni gość niedzielny podał informację, że ilość osób, które w świecie w ciągu roku ostatniego zginęły z powodu aborcji jest 20 razy większa od ilości osób, które zmarły z powodu COVID-a. I to jest bardzo istotna informacja. I wtedy, i to pokazuje, gdzie są przekłamania i jak powinniśmy patrzeć na to życie. I takie konfrontowanie z pewnymi faktami może być dobrą drogą, bo młodzież lubi się poboksować, ale im nie zależy na tym, żeby zerwać kontakt z księdzem, tylko żeby tego księdza pozyskać, aby zechciał z nimi rozmawiać. Może to tak tyle.
Dziękuję, księże profesorze. Podsumowanie naszego spotkania?
No cóż, chyba nie da się tak jednym zdaniem czy dwoma podsumować, ale najpierw w ramach takiego końcowego mojego słowa chciałbym jeszcze raz pozdrowić pana Lecha i życzyć mu, żeby jak najszybciej tutaj odnalazł się w studio, wrócił po kłopotach zdrowotnych. Chcę też powiedzieć, że wśród ludzi, których wspominam jako dobrych świadków wiary i których rozwój obserwowałem, jest mój zmarły kolega, który zmarł dokładnie rok temu. W tym dniu dzisiejszym wspominałem go i byłem na jego grobie. Ksiądz Ireneusz Mroczkowski, były rektor seminarium duchownego, profesor UKSW, pracownik KUL-u, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Więc są ludzie, do których też trzeba wracać jako do przykładu. Tutaj państwo w wypowiedziach nieraz dawaliście właśnie też świadectwo takich wartościowych ludzi. I chcę powiedzieć, że to, czego nie zdążyłem przekazać, a zasługiwałoby na doczytanie, pogłębienie, znajdziecie państwo w książce, którą ostatnio opublikowałem, Religijny rozwój osoby ludzkiej, interpretacja psychologiczna. Książka została wydana w Płocku przez Płocki Instytut Wydawniczy i tam można ją znaleźć w internecie. Wystarczy albo wpisać moje nazwisko, albo tytuł książki, czy Instytut, Płocki Instytut Wydawniczy. Zachęcam do lektury i do pogłębienia tych wiadomości.
Bardzo dziękujemy. Zapraszamy znów, tak, do usłyszenia, do zobaczenia. Naszym gościem był ksiądz profesor Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta. To była audycja dla małżonków i rodziców. Dziś zaproponowaliśmy temat, jak rozwijać na poszczególnych etapach życia dziecka głęboką relację z Bogiem. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za włączenie się, podjęcie, rozwinięcie dzisiejszego tematu.
Audycja dla małżonków i rodziców.